Pierwsza Księga Królewska.
Budowa świątyni. W roku 480 po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania Salomona nad Izraelem, rozpoczął on budowę domu Jahwe. Dom, który Salomon zbudował dla Jahwe, miał 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. Sień zaś przed główną budowlą świątyni miała 20 łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i 10 łokci szerokości w kierunku długości świątyni. Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach. Na murze świątyni dookoła poprowadził nadbudowę z pięter wzdłuż murów świątyni, wokół głównej budowli i sanktuarium, oraz zrobił dookoła boczne pomieszczenia. Piętro dolne szerokości 5 łokci, średnie szerokości 6 łokci, a trzecie szerokości 7 łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz skarpy dookoła, aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni. Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu przy jego budowie ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. Drzwi do średniego pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją wklęsłym stropem cedrowym. Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na 5 łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. Potem Jahwe skierował do Salomona te słowa: jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą mi budujesz, zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego. A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi, od podłogi domu aż do belek sufitu. Wnętrze pokrył drzewem, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek ścianę na 20 łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest miejsce najświętsze. 40 łokci długości miała świątynia przed miejscem najświętszym. Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. Miejsce najświętsze urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza zawartego z Jahwe. Miejsce najświętsze było 20 łokci długie, 20 łokci szerokie i 20 łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które wyłożył złotem. Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed miejscem najświętszym. W miejscu najświętszym sporządził dwa cheruby 10-łokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. Jedno skrzydło cheruba miało 5 łokci i drugie skrzydło cheruba miało też 5 łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było 10 łokci. Drugi cherub był tych samych rozmiarów 10 łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła 10 łokci. Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. Cheruby te pokrył złotem. Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył płaskorzeźby podobizn cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz. Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. Wejście zaś do miejsca najświętszego zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A odrzwia te miały futryny pięciokątne. Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne futryny z drzewa oliwkowego i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło i dwie obracające się deski drugie. Na nim wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem. Ponadto obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych belek cedrowych. Fundament domu Jahwe został założony w miesiącu Ziv roku czwartego. W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul, który jest ósmy, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem, a więc budował ją 7 lat. Inne budowle. Salomon zbudował też i sobie pałac. 13 lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. Zbudował również dom lasu Libanu, 100 łokci długi, 50 łokci szeroki i 30 łokci wysoki, na 3 rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych słupach i nakryty też drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które były na tych 45 słupach, po 15 w każdym rzędzie. Wnęki okienne także były w 3 rzędy. Okno nad oknem o 3 kroki. Otwory i okna były czworokątne. Otwór od otworu o 3 kroki. Uczynił też sień ze słupami, długą na 50 łokci, na 30 łokci szeroką. Była ona przed nimi, a słupy były z okapem. Ponadto urządził salę tronową, w której sądził, salę sądową obłożoną drzewem cedrowym od podłogi aż do sufitu. A jego pałac, w którym mieszkał, był za domem z salą na dziedzińcu, tak samo wykonanym. Wybudował też pałac podobny do tej sali dla córki faraona, którą poślubił. Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych piłą. Podmurówka była z kamieni wyborowych, kamieni wielkich na 10 i 8 łokci. A nad nią kamienie wyborowe według miary ciosane i budulec cedrowy. Również wielki dziedziniec miał dookoła 3 rzędy kamieni ciosanych i rząd ciosanych belek cedrowych, tak samo jak wewnętrzny dziedziniec świątyni Jahwe oraz sień świątyni.
Pierwsza Księga Królewska.
Odlewy z brązu dla świątyni. Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności do wykonywania wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez niego prace. A zatem odlał 2 kolumny brązowe. Jedna kolumna miała 18 łokci wysokości, a 12 łokci obwodu. Tak i druga kolumna. Następnie wykonał 2 głowice na szczycie tych kolumn, ulane z brązu. 5 łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i 5 łokci wysokość głowicy drugiej. Na głowicach, które były na szczycie kolumn, były sploty na wzór sieci, czy też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej, sploty na jednej i na drugiej głowicy. Wykonał też jabłka granatu, 2 rzędy dookoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy. Głowice, będące na szczycie tych kolumn w sieni, miały kształt linii wielkości 4 łokci. Ponadto głowice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy nich, miały dookoła 200 jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na drugiej głowicy. Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie nadał imię Boaz. A na wierzchu tych kolumn był kształt lilii. Tak została wykończona robota tych kolumn. Następnie sporządził odlew morza o średnicy 10 łokci, okrągłego o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Poniżej jego krawędzi opasywały je dookoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na 30 łokci otaczały morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane 2 rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 na zachód, 3 na południe i 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła 2000 bat. Zrobił ponadto 10 brązowych podstaw. Długość jednej podstawy wynosiła 4 łokcie, szerokość też 4 łokcie, a wysokość 3 łokcie. Podstawy te były zrobione tak. Miały one ramy i pręty między ramami, a na tych prętach między ramami lwy, woły i cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy. Każda podstawa miała 4 koła brązowe na brązowych osiach. Ponadto ich 4 nogi miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były od drugiej strony girland. Pośród ramion miała ona otwór na wysokości łokcia. Okrągły jej otwór był na kształt podstawy na 1,5 łokcia. Dookoła jej otworu też były płaskorzeźby. Jednakże jej pręty były nie okrągłe, ale czworokątne. 4 koła były pod prętami. Osie kół były umocowane na podstawach. Wysokość koła wynosiła 1,5 łokcia. Koła były tak zrobione, jak robi się koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były wszystkie odlewane. Na 4 rogach każdej podstawy były 4 jej ramiona. Ramiona z podstawą tworzyły całość. Na wierzchu podstawy było dookoła na 0,5 łokcia wysokości zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty tworzyły z nią całość. Na wszystkich blachach i prętach wyrył dookoła cheruby, lwy i palmy, a w wolnej przestrzeni girlandy. Taki oto sposób wykonał 10 brązowych podstaw. Jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i jednakowy kształt u wszystkich. Zrobił też 10 kadzi brązowych. Jedna kadź miała pojemność 40 bat. Każda kadź miała 4 łokcie i każda z nich była w jednej z 10 podstaw. 5 podstaw umieścił przy skrzydle świątyni po prawej i 5 przy skrzydle świątyni po lewej jej stronie. Morze zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła świątyni. Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice. Wykaz robót wykonanych przez brązownika. Tak Hiram skończył wykonywanie wszelkich prac, jakie miał do wykonania dla króla Salomona w domu Jahwe. 2 kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych 2 kolumn, następnie 2 siatki do pokrycia 2 owalnych głowic na szczycie tych kolumn, dalej 400 jabłek granatu na obydwu siatkach, po 2 rzędy jabłek granatu na każdej siatce. Następnie 10 podstaw i tyleż kadzi na tych podstawach. Również 1 morze z 12 pod nim wołami, a także kotły, łopatki i kropielnice. Wszystkie sprzęty, które Hiram zrobił królowi Salomonowi do świątyni Jahwe, były z brązu polerowanego. Odlewy te wykonywał w glinie nad Jordanem, między Sukot i Sartan. Potem Salomon ustawił wszystkie te sprzęty, bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było obliczyć. Złote sprzęty dla świątyni. Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Jahwe, a mianowicie złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne, 5 świeczników ze szczerego złota przed miejscem najświętszym po prawej i 5 po lewej stronie, kwiaty, lampy, szczypce ze złota, czarki, nożyce do oczyszczania lamp, kropielnice, czasze i popielnice ze szczerego złota, a także złote zawiasy przy drzwiach do wewnętrznej komnaty, miejsca najświętszego i przy drzwiach głównej budowli. Tak ukończono całą robotę, której król Salomon dokonał w świątyni Jahwe. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni Jahwe święte dary ofiarowane przez swego ojca Dawida, srebro, złoto i sprzęty. Przeniesienie Arki do świątyni. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Jahwe z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na święto namiotów przypadające w 7. miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przenieśli Arkę Jahwe, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz Lewici. A król Salomon, cała społeczność Izraela zgromadzona przy nim przed Arką, składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Jahwe na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce poprzednio widoczne były z miejsca świętego przed sanktuarium. Z zewnątrz jednak teraz nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego. W Arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, tablic przymierza, gdy Jahwe zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom Jahwe. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Jahwe napełniła dom Jahwe. Wtedy przemówił Salomon. Jahwe powiedział, że będzie mieszkać w chmurze. Już zbudowałem ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Akt poświęcenia świątyni Jahwe. Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. Potem rzekł: Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to też ręką wypełnił, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta do wybudowania świątyni, by imię moje w niej przebywało, ale wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem Izraelem. Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Jahwe, Boga Izraela. Wówczas Jahwe rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia, bo wypłynęło to z twego serca. Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego imienia. Wypełnił Jahwe właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Jahwe, oraz zbudowałem dom dla imienia Jahwe, Boga Izraela. A w nim urządziłem miejsce dla Arki, w której jest przymierze Jahwe zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Modlitwa Salomona o łaski dla ludu. Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Jahwe wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Jahwe, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz, o Jahwe, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: Nie będzie Ci odjęty wobec mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię, Jahwe, Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, ojcu memu, Dawidowi. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój Jahwe, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec tego ołtarza w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać, rozsądź między Twoimi sługami, złego skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Kiedy Twój lud spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą do Ciebie i będą wzywać Twego imienia, modlić się do Ciebie i błagać w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu Izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twe imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść mają. Ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś temu ludowi jako dziedzictwo. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub hasil, gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, albo wszelka klęska lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę, każde błaganie poszczególnego człowieka czy też całego Twego ludu Izraela, skoro przejęty klęską wyciągnie ręce do tej świątyni, Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz się zmiłować i działać, oddaj każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego człowieka. Niech zachowują bojaźń wobec Ciebie po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię, bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o tej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu. Gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą, za przykładem Twego ludu Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem. Kiedy Twój lud wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogę, którą go poślesz, i będzie się modlić do Ciebie, ku wybranemu przez Ciebie miastu i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość. Jeśli by grzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej, oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców, i będą Cię błagać o litość, wołając: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do Ciebie z całego swego serca, z całej swej duszy w kraju ich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie ku krajowi, który dałeś ich przodkom, i miastu, któreś wybrał, i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania. I wymierz im sprawiedliwość. Wezwanie Izraela do wierności dla Jahwe. Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Jahwe te wszystkie modły i błagania, podniósł się sprzed ołtarza Jahwe z miejsca, gdzie klęczał i ręce wyciągał do nieba, i stanąwszy, błogosławił całe zgromadzenie izraelskie, wołając donośnym głosem: niech będzie błogosławiony Jahwe, który dał pokój swemu ludowi Izraelowi według tego wszystkiego, co zapowiedział, za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z wszelkiej swej dobrej obietnicy danej przez swego sługę Mojżesza. Niech będzie z nami Jahwe, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech te moje słowa, w których błagałem Jahwe o zmiłowanie, docierają do naszego Boga Jahwe, czy to w dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swojemu ludowi, Izraelowi, według potrzeby każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Jahwe jest Bogiem, a innego nie ma. Niech więc serce wasze będzie szczere wobec naszego Boga Jahwe, abyście postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym. uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni. Następnie król, a z nim cały Izrael, składali ofiary przed Jahwe. Wtedy Salomon złożył ofiarę pojednania, w której ofiarował ku czci Jahwe 22 000 wołów i 120 000 owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Jahwe. Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed domem Jahwe, bo dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu, ofiar pojednania, gdyż brązowy ołtarz, który był przed Jahwe, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu, ofiar pojednania. Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od wejścia do Hamat aż do Potoku Egipskiego, obchodził uroczyste święto przed Jahwe naszym Bogiem przez 7 i 7 dni, to jest 14 dni. Dnia zaś 8 odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radośnie i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Jahwe wyświadczył swemu słudze Dawidowi oraz swemu ludowi Izraelowi. Jahwe przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo. Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni Jahwe i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co chciał i pragnął wykonać, Jahwe ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w Gibeonie. Wtedy Jahwe tak przemówił do niego. Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce. Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, w szczerości serca i uczciwości, wypełniając wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, to na wieki utrwale tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc, nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon, to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, a świątynia ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie z grozą przejęty i zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać, dlaczego Jahwe tak uczynił temu ludowi i tej świątyni, odpowiedzą, dlatego, że opuścili swego Boga Jahwe, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pokłon i służyli. Dlatego Jahwe sprowadził na nich całe to nieszczęście. Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania. Po upływie 20 lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest świątynię Jahwe i pałac królewski, a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to 20 miast w ziemi galilejskiej. Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, temu się nie spodobały. Powiedział więc, cóż to są za miasta te, które mi dałeś, mój bracie? Dlatego nazwał je ziemią Kabul po dziś dzień. Jednak Hiram dostarczył królowi 120 talentów złota. To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Jahwe, swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Hasor, Megiddo, Gezer. Roboty niewolników. Faraon, król Egiptu, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer, spalił je, a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej córce, żonie Salomona. Salomon zaś zbudował Gezer i dolne Bet-Horon, a także Baalat i Tamar w okolicy pustyni. Ponadto wszystkie miasta spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów i miasta dla konnicy, oraz wszystko, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą. Całą ludność pozostałą z Amorytów, Hetytów, Perezytów, Hiwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska, stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na niewolę, gdyż byli oni wojownikami jego podwładnymi, jak również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Salomon miał 550 wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę. Skoro tylko córka faraona wyprowadziła się z miasta Dawidowego do własnego domu, który wzniósł dla niej, Salomon zbudował Millo. Salomon składa doroczne ofiary w świątyni. 3 razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary pojednania na ołtarzu, który zbudował dla Jahwe, oraz składał przed Jahwe ofiary kadzielne, odkąd wykończył świątynię. Stosunki z zagranicą. Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru. Król Salomon zbudował flotę Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 420 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.